tak się nam zaczął dzień, a teraz już musimy ten dzień złapać konkretnie, dlatego naszym pierwszym gościem jest Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bipolarny układ świata, co to w ogóle jest?
Dwubiegunowy, przekładając na polski. Bipolarny też mi się podoba. Też nie brzmi za bardzo z angielska i oba pojęcia są zrozumiałe. No, z takim dwubiegunowym porządkiem świata mieliśmy do czynienia przez kilkadziesiąt lat, kiedy z jednej strony stała Rosja sowiecka, a z drugiej Amerykanie. No i według mnie być może mamy powrót do tego bipolarnego porządku świata, z tym, że piszę zresztą o tym w dużym artykule w Gazecie Bankowej, która jest obecnie w kioskach. Zapraszam do kupna. Na czym to polega pokrótce, ten scenariusz nowego bipolarnego porządku świata? Rolę wschodu tym razem przejęłyby Chiny, HRL.
Czyli Daleki Wschód.
Daleki Wschód. Natomiast rolę zachodu dalej pełniłyby przywództwo na zachodzie, dalej pozostawałoby w USA. Sądzę, że z biegiem czasu Niemcy i Unia Europejska podporządkują się USA i polityce zagranicznej USA obecnej. Natomiast co nas najbardziej interesuje, oczywiście Rosja Putina, która dalej jest bardzo agresywna. Więc ta Rosja, najważniejsze chyba dla nas jest to, że ona utraciła wpływy w Azji Środkowej. I to zupełnie diametralnie zmieniło nasze położenie, nie geograficzne, ono pozostanie takie, jakie było, ale geopolityczne.
Czy Rosja tak całkiem utraciła wpływy? Tam w Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgizji?
Tak, dokładnie tak, tak się dzieje. Tam w tej chwili rządzą Chińczycy pod parasolem też Ameryki. Dochodzi do takich faux pas, że Kazachstan na przykład wyrzuca cyrylicę i będzie się posługiwał teraz alfabetem arabskim. Więc nawet Rosjanie mówią, że tracą tam wpływy. Największym inwestorem we wszystkich tych krajach, które wymienił pan redaktor, są obecnie Chiny.
Nawet w Turkmenistanie?
We wszystkich krajach. Ostatni, który jeszcze, że tak powiem, się wahał, to był Kirgistan. Ale proszę sobie wyobrazić, Chińczycy mówią w końcu tej biednej, dawnej Republice Związku Sowieckiego, że ponieważ niespecjalnie mają bogactwa naturalne, to oni tam zrobią takie centrum informatyczne, przemysł cyfrowy, handel. Więc dla każdej z tych republik wymyśli państw, przepraszam, najmocniej państw
byłych
republik sowieckich, wymyślili plan gospodarczy pod tym projektem jedwabnego szlaku i to działa. Chińczycy rzeczywiście są tam w tej chwili po 4 latach budowy tego jedwabnego szlaku największym inwestorem. Zresztą my też to odczuwamy, bo na granicy Polski już codziennie wjeżdża 9 do 11 składów pociągu z Chin. 9 do 11. Docelowo nawet 15% handlu Chin ze światem zewnętrznym może przechodzić przez ląd. Na takim najlepszą trasą, bez przesiadek, przeładunków, portów morskich, jest właśnie droga przez polskie niziny. Więc ta słabość w Azji Środkowej Rosji powoduje to, że my jakby cofamy, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, o 4 wieki, do czasów jagiellońskich, kiedy właśnie ten jedwabny szlak prosperował. Wtedy też Mongołowie wtedy panowali w Azji Środkowej. No a później były czasy odkryć geograficznych, potęgi Anglii na morzach i Rosji, która poddawała się wpływom Imperium Brytyjskiego i jednocześnie była manipulowana w taki sposób, że praktycznie przecięto te szlaki handlowe które przechodziły przez Polskę. Cały czas tutaj trwały jakieś wojny, w związku z tym nikt nie myślał o handlu. Wręcz przeciwnie, walczono ze sobą, a Polska była przecież takim miejscem, gdzie te armie się lubiły przewalać co chwila i na to to było bardzo niekorzystne właśnie z gospodarczego punktu widzenia. Polska ma teraz rzeczywiście historyczną okazję stabilizować cały region tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, który my nazywamy Trójmorzem, i stabilizować też, wpływać na stabilizację w Azji Środkowej i odcinać od tego położenia geopolitycznego, które staje się bezcennym aktywem w tej chwili. Kupony, rozwijając handel, logistykę, przemysł.
O ile nie przejmą tego Niemcy, tak jak mają w planie.
No właśnie, świetnie pan zauważył, to ta dyrektywa o pracownikach delegowanych ma nas, że tak powiem, odciąć od tych benefitów jedwabnego szlaku, dlatego że jeśli by przeładowywano te towary z Chin i Azji, bo to nie tylko Chiny, to są Indie, Indonezja, Wietnam, właśnie w Polsce, na polskie tiry, no to ten nasi przewoźnicy by się jeszcze umocnili. Stąd tak mocne działania, chodzi o jedwabne szlaki, handel z Chinami.
Czy tutaj posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy gremialnie popełnili pomyłkę,
chcieliby, żeby
głosowali za tą dyrektywę.
W Berlinie, CPK w Berlinie, tak,
pan Trzaskowski, który mówi, że nie należy budować CPK w Polsce.
No, tak, tak.
To w ogóle wyraźnie pokazuje, że Platforma to po prostu niemiecka partia.
Ależ to jest oczywiste, to zawsze było rzeczywiste. Proszę sobie otworzyć, ja jak zastanawiam się, co dalej, to tak sobie przeglądam spotkanie na Westerplatte między... Jeśli państwo macie okazję, to proszę przesłuchać jeszcze raz i spojrzeć i pomyśleć, co potem nastąpiło. Zobaczyć ten srogie spojrzenie pani Merkel, jak przemawiał Lech Kaczyński, wręcz taką pogardę Tuska, jak prezydent Polski przemawiał, no i w oczy Putina. A później pomyśleć, co się wydarzyło w ciągu następnych lat.
Ciągle jeszcze ci poplecznicy Niemców mają takie poparcie wśród elektoratu polskiego.
To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. My w tej chwili wychodzimy z tego przekleństwa tych dwóch bardzo agresywnych sąsiadów Niemiec i Rosji. Staliśmy się niezwykle takim strategicznym miejscem dla Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, że chcieliby też kontrolować i brać udział w handlu na jedwabnym szlaku. Kontrolować ten szlak komunikacyjny. I tutaj uwaga jeszcze, uwaga, bo już czuję skoro te... Więc mówię, wielu komentatorów robi kardynalny błąd, przeciwstawiając Chiny i USA. Może tak krótki historyczny rys tych stosunków. One się bardzo zacieśniły po ataku na wieżę w Nowym Jorku, dlatego że Ameryka musiała prowadzić kilka wojen naraz. Musiała obniżyć swoje koszty, zwiększyć przychody podatkowe i w związku z tym był taki olbrzymi trend przenoszenia produkcji do Chin. Teraz zaskoczę pana redaktora, proszę sobie wyobrazić, że na jedwabnym szlaku niekoniecznie pan z Chińczykami musi handlować. Może pan handlować z Amerykanami. 40% eksportu z Chin, całego eksportu z Chin, to są produkty i towary wytworzone w amerykańskich firmach.
Trudno sobie wyobrazić, żeby jedwabny szlak powstał bez zgody Amerykanów, dlatego że przecież mogą tam po drodze, w Azji Środkowej właśnie, znaleźć tylu watażków, którzy będą wysadzać tory i sabotować przebieg transportów, że Chińczycy będą mieli ogromne koszty, a upilnować tysiące kilometrów to bardzo trudne nawet dla Chińczyków.
Świetnie pan to powiedział. No właśnie. W czyim interesie grała Rosja przez wieki? Nie we własnym. Tam bida z nędzą była. W interesie morskich mocarstw. Jednak ta geopolityka i polityka zmieniła się tak, że Chiny i USA i Chiny mają wspólne interesy i są tak powiązane gospodarczo, że one, ten nowy bipolarny świat będzie im obu tym mocarstwom
czyli
na rękę.
Mocarstwo morskie Stany Zjednoczone zgodzi się na istnienie największego lądowego szlaku handlowego świata.
Taki wentyl bezpieczeństwa. Te wszystkie konflikty zamrożone na Morzu Południowochińskim, dla nich wentylem bezpieczeństwa będzie jedwabny szlak, który nie jest w stanie przetransportować więcej.
Gospodarki morskiej, oczywiście.
No bo to plany już niedługo przez polską granicę będzie przejeżdżało co godzinę jeden pociąg z Chin, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. W tej chwili ten pierwszy szlak przez Kazachstan, Rosję i Białoruś już praktycznie jest wykorzystany do maksimum. W tej chwili zaczynają nowy szlak transportowy przez Morze Kaspijskie i przez Morze Czarne do Odesy i tutaj do Polski. Jednak tam jest przeładunek na tych dwóch morzach, więc to już wydłuża czas transportu.
Zwiększa koszt.
Droga do St. Petersburga, do Kaliningradu też jest tam przeładunków i też jest bardzo długa, więc jest ta jedyna trasa, tam zapewne powstaną, druga para torów powstanie i po prostu...
Czyli niech pan Czaskowski tak się nie martwi o ten centralny port komunikacyjny.
Centralny port komunikacyjny to jest, przede wszystkim powinien zacząć działać jako port cargo. Dlatego, że jest niesamowity popyt na właśnie cargo lotnicze z Azji. I wtedy mógłby zacząć działać kilka lat wcześniej, bo to nie są te same wymogi, co dla przewozów pasażerskich. A niejako zwieńczeniem mogłoby być uruchomienie terminali pasażerskich.
Wtedy ten budowany z takim mozołem port w Berlinie, no, będzie ponosił straty.
Ja wzruszam ramionami na takich panów jak Trzaskowski.
No, oni tak walczą.
Panie redaktorze, ja patrzę na takich panów jak na przykład tutaj mój bohater dzisiejszy, czy wczorajszy, pan prezes Obajtek.
O, tak. O tym właśnie porozmawiamy, ale żeby nie przeładować państwa za mocno wiedzą ekonomiczną, to posłuchajmy polskiej, słowiańskiej muzyki. Zwróćcie państwo uwagę, że dziewczyny śpiewają głosem białym. Zostały odkryte niedawno, ale śpiewają głosem białym, takim z polskiej muzyki ludowej, a szczególnie muzyki góralskiej. I posłuchajcie, jak to pięknie i świeżo brzmi. Tak, tylko zwracam państwa uwagę na ten zespół, bo co prawda w Opolu od kilku lat nic ciekawego nie można posłuchać i właściwie jest to straszliwie smutne, jak wygląda festiwal polskiej piosenki w Opolu. Tam zresztą jeden z koncertów wygrywa zespół Gaz on Fire, który przyjechał do Opola z hymnem czarnych marszów aborcyjnych. Niepojęte to jest zupełnie, ale to może pan prezes Kurski kiedyś nam wszystkim będzie mógł wyjaśnić, jak już nie będzie prezesem, co może nastąpi niedługo. Ale odkryciem festiwalu w Opolu przypadkowym jest zespół Tulia i nowe brzmienie. Posłuchajcie, jak tylko możecie, tego nowego słowiańskiego śpiewokrzyku, bo tak to dziewczyny nazywają. Bardzo ciekawe brzmienie białych głosów. Ale dobrze, bo tak się nam zamieszało z tą muzyką, z tym wszystkim, ale może nawet i dobrze, bo nastawiliście uszu i przetarliście oczy. A my wracamy do rozmowy z Jerzym Bielewiczem, ekspertem ekonomicznym. Dużo mówiliśmy o Chinach, mówiliśmy o szansach Polski w kontekście jedwabnego szlaku. Prawdopodobnie kilka ośrodków już nazwie nas chińskimi agentami, bo przecież stręczymy teraz komunistyczne Chiny, Polsce. Ja już słyszałem tysiące tego typu argumentów. Właściwie można na nie, jak mówią Rosjanie, naplewać.
Ja tylko przypomnę stanowisko, bardzo, bardzo dla nas pozytywne stanowisko generała Bena Hodgesa w przeddzień uchwalenia ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, oczywiście nie przypadkiem w przeddzień, który powiedział, że ten port jest strategiczny, nawet jeśli chodzi o obronność Polski.
No właśnie, ale skąd miał to wiedzieć Trzaskowski, który jest tylko z Berlina?
W momencie, bo dlaczego to akurat teraz wtrącam? Dlatego, że CPK to Chiny, Azja, handel, hub dla Azji, tutaj w Europie, tani, z tanimi przewoźnikami, którzy przeładują cargo, więc wyraźnie Amerykanie, dając okej dla CPK, wyraźnie też akceptują plany chińskie o jedwabnym szlaku tutaj do Europy. Tak. I to jest podobnie Baltic Pipe, proszę zwrócić uwagę. Też stanowisko Departamentu Stanów, że popierają ten projekt.
Czyli nie chodzi tylko o Nord Streamu.
Ale nie chodzi w takim razie tylko o gaz LNG, tylko też chodzi o stabilność regionu, prawda? Tak. I o duże geopolityczne sprawy, które są już decydowane razem z Chińczykami.
Krótko pytanie, bo o tym będziemy rozmawiać dziś jeszcze z różnymi naszymi gośćmi. Szczyt w Singapurze. Trump i dyktator Korei.
No jak każdy z nas, ja patrzyłem na to z mieszanymi uczuciami, no bo wiemy, czym jest Korea, czym jest ten młody człowiek i znamy jego historię.
Trzeci w dynastii Kim. Czwarty.
Tak, tak. No prawie 70 lat wojny, stanu wojennego, napięć. Proszę sobie wyobrazić, znając nasze doświadczenia, jaki to ma wpływ na psychikę południowych Koreańczyków. Cały czas to zagrożenie, że ktoś do nich wystrzeli. Nas też poddawano przez dziesięciolecia takim naciskom, wywołując celowo strach, tak żeby nie inwestowali, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali. No przecież tutaj niebezpiecznie, bieda. Więc ten strach był bardzo takim sposobem na nas Polaków. Mam nadzieję, że my się, że tak powiem, uciekamy, odgradzamy od tego. Teraz mamy Amerykanów tutaj, więc nie boimy się już ruskich. No ale przewinęło się tam słowo prezesa Obajka.
Tak, zaraz właśnie o prezesie Obajtku, bo to jakby bardzo fajny wyjątek wśród tych wielkich ekonomistów dobrej zmiany. Wielkich mówię z przekąsem, co państwo pewnie usłyszeli. Natomiast jakie będą konsekwencje gospodarcze spotkania pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych i dyktatorem Korei?
No my już odczuwamy te konsekwencje gospodarcze. Przypomnijmy sobie kilka miesięcy temu przed Olimpiadą w Korei Południowej w Seulu, że Kim niemal co tydzień robił bądź próbę broni jądrowej, bądź wystrzelał rakiety balistyczne, które przelatywały nad Japonią. Przypomnijmy sobie te groźby. No to przecież to taka była rzeczywistość wtedy. Tak. Wtedy było bardzo niebezpiecznie na świecie. Tamten region Azji Wschodniej jest bardzo zapalny. Zawsze był. I stawiam tezę. My jesteśmy bardzo egocentryczni jako Europejczycy. Myślimy, że to u nas tutaj te wojny światowe się, powstają, że tak powiem, gotują i wybuchają. Tymczasem jak tak obiektywnie zerknąć, to być może tam jest właśnie ten region, gdzie ważą się losy świata.
No i prezes
Więc Obajtek. Już stabilność tego regionu już od razu przekłada się. Natomiast w przyszłości, jeśli miałoby na przykład dojść do połączenia obu Korei, no to to jest jeden wielki, Korea Północna stałaby się jednym wielkim placem budowy i miejscem inwestycji Chin, Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, też pewno Rosji. Oni tam mają dosyć dużo też bogactw naturalnych, więc z pewnością los Koreańczyków z północy bardzo, bardzo szybko mógłby się zmienić. I gdyby ten młody człowiek, poza tym, co już nabroił w życiu, ten
zaczął od zamordowania wujka.
Tą jedną rzecz zrobił dalej, to mógłby do pewnego stopnia odkupić swoje grzechy. Ja patrzyłem na twarz prezydenta Trumpa już po spotkaniu. To, co mówił, on mówił z dużym smutkiem takim. Pierwszy raz widziałem prezydenta Trumpa, który widać było, że nie potrafi przezwyciężyć takiego wewnętrznej. Boję się, że to spotkanie no, będzie analizowane, a ten Kim będzie oceniany jako właśnie osoba, która miałaby przeprowadzić Koreę Północną przez to Morze Czerwone.
Tak, i na sam koniec, gdyby to był Obama, to już by dostał Nagrodę Nobla Pokojową, ale ponieważ to jest Trump, to tej nagrody na pewno nie dostanie.
No właśnie, no właśnie. Gdy tymczasem Kim już...
Tak, ale Kim może dostać, bo to komunista taki, to jest mile widziane.
Ja myślę, że Trumpowi nie zależy, tak jak Obamie, czy innym politykom na Nagrodzie Nobla. On
po ostatnich seksach
jest bardzo, bardzo blisko ziemi rzeczywiste realia biznesu, a teraz polityki bardzo, bardzo tutaj...
Dobrze. To w takim razie wylądujmy już w Polsce i na koniec zapytam o prezesa Daniela Obajtka, bo bardzo dużo złośliwości pod jego adresem ci tak zwani menedżerowie, czy jak tam ich nazwać, tych jajogłowców, którzy niczego nie produkują, wypowiadają. Tymczasem okazuje się, że prezesowi Obajtkowi dobrze idzie.
No właśnie, to jest, ja lubię tą prezesa Obajtka, dlatego że on gada moim językiem. Ja w młodości przez kilkadziesiąt, 20-25 wieku byłem takim właśnie menedżerem od naprawy firm i on rzeczywiście gada takim językiem.
Naprawdę.
Z pewnością nie w przypadku tych firm to się nazywa nie naprawa, tylko rozwój.
No tak,
proszę.
No, aczkolwiek, mamy do czynienia z największym koncernem, niemal.
Aczkolwiek no, te koncerny polskie, energetyczne, surowcowe, zwłaszcza paliwowe, no, obrosły olbrzymim tłuszczykiem, więc tam rzeczywiście...
A jak mówią Rosjanie, z żyru biesica, czyli z tłuszczu można zwariować.
Nie wiem, czy to przypadek, że mówiła, ale one wszystkie były na końcu rosyjskiej rury.
Dlatego używamy tu rosyjskich
sformułów. I przemysł chemiczny i właśnie petrochemiczny. Więc no, to chociażby otrząśnięcie się z tego wpływów Rosji i służb specjalnych Rosji przez te koncerny byłoby wskazane. No, a dlaczego prezes Obajtek? Wczoraj świetny komunikat w mojej ocenie. Treść komunikatu mi się bardzo podobała, bo to nie tylko był taki giełdowy komunikat, tylko też tam były elementy, które mówiły, że PKN Orlen no, myśli o patriotyzmie gospodarczym i działa w interesie państwa. I bardzo, bardzo to spowodowało mój uśmiech, zadowolenie. Dlaczego? Dlatego, że planuje uruchomienie produkcji półproduktów i komponentów petrochemicznych,
które
dotąd musieliśmy sprowadzać. Czyli planuje wydać na to 8 miliardów w ciągu kilku następnych lat, czyli bardzo dużo. To są historyczny rekord, jeśli chodzi o PKN Orlen i inwestycje tej firmy. Czyli nie tylko będzie stymulował gospodarkę poprzez zamówienia, pracę, nowe miejsca pracy i budowę nowych fabryk czy instalacji w tym przypadku, ale jeszcze poprawi nam bilans handlowy.
No i do tego jeszcze plany fuzji z Lotosem. Powstanie już największego na pewno koncernu w Europie Środkowej.
I to ma sens, to ma rzeczywiście sens. Ci operatorzy paliwowi są, zawsze jest jedna narodowa firma, nie kilka. I te firmy konkurują między sobą. Ja tylko przypomnę, że PKN Orlen jest na Litwie, Czechach, w Niemczech, więc skala się bardzo liczy. Tutaj synergia, na przykład Lotos nie wie, co zrobić z swoimi odpadami. Podobnie kilka innych zakładów petrochemicznych w grupie Orlenu. Orlen wie, co robić. No, zamówienia, chociażby ropy, czy inne zamówienia, więc to siła finansowa firmy, też synergia w inwestycjach, wgląd, bo Lotos przecież eksploatuje złoża ropy na Morzu Bałtyckim, więc też tutaj nowa specjalność w portfelu PKN Orlen. To wszystko ma bardzo, bardzo duży sens, a po takich komunikatach ja wspieram prezesa Obajtka, bo naprawdę to miło się słucha, kiedy prezes dużej spółki Skarbu Państwa mówi z myślą o interesie państwa.
Jeszcze można zrozumieć, co mówi. Bo tak zwykle oni mówią takim żargonem, że to w ogóle się nie da.
To też nie będę zanudzał nazwami tych półproduktów. Tak. W każdym razie...
Musimy jeszcze dodać na koniec, że audycja nie zawierała lokowania produktu i ani pan, ani ja nie czerpiemy żadnych zysków z Orlenu, żeby wychwalać teraz prezesa.
Nie czerpiemy.
Po prostu staramy się obiektywnie spoglądać, nie tylko krytykować.
I to nie jest wystąpienie polityczne, tak?
Tak.
Takie było to zdanie?
Tak.
To może razem.
To nie jest wystąpienie polityczne, chociaż krytykowaliśmy tu partię niemiecką i chyba krytykować będziemy, bo widać w gospodarce najlepiej, kto jest partią niemiecką.
Ja jeszcze dalej pojadę. Panowie prezesi wielkich spółek Skarbu Państwa, bierzcie przykład z prezesa Obajtka i takie komunikaty, które pokazują, że liczy się też interes narodowy.
To teraz już, to, że wzięliśmy od Obajtka pieniądze, będzie hulało w całej sieci pewnie.
To od Chińczyków, Amerykanów?
Od Chińczyków i od Obajtka i jeszcze nie wiadomo od
tak?
kogo. Tak, no bo wszystkich wychwalamy, a tych, których krytykujemy, to znaczy, że krytykujemy za pieniądze też przecież.
Może kogoś skrytykujemy.
No już cały czas krytykowaliśmy partię niemiecką. Na koniec widział pan to słynne zdjęcie pani kanclerz Angeli Merkel i Trumpa, jak na siebie spoglądają, ona taka wsparta, jak rozjuszony byk o stół.
Nie dziwię.
A on to... spokojnie z założonymi rękami spoglądający jej w oczy.
Nie dziwię się, że Stany Zjednoczone nie chcą gadać z G7, jeśli nasze liberalne, wspaniałe media światowe będą eksponowały właśnie takie
zdjęcia.
Takie zdjęcia. No, ja się ubawiłem tym zdjęciem,
to zabawne,
bo też
tak.
Znając naturę, ja mieszkałem przez pewien czas w Ameryce, znając naturę Amerykanów, to ja zupełnie inaczej odczytuję niż odczyt czytelników, zamierzony odczyt, zamierzony przez redakcje, które tak...
Gazeta Wyborcza szczególnie.
No właśnie, korportują to zdjęcie. Zupełnie inaczej to odczytuję treść, która niesie to zdjęcie.
Tyle przyniesiemy Państwu ekonomii na początek dnia. Naszym gościem był Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny. Bardzo dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo.
A my posłuchajmy przez chwilę, jak słynny temat dobry, zły i brzydki ze spaghetti westernu gra Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. No i tyle. Ennio Morricone. A my zapytamy, bo będziemy się łączyć z Berlinem, zapytamy, jak Niemcy odbierają to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje na świecie, bo tak trochę zaczęliśmy poranek od wskakiwania na tych Niemców, którzy nas tutaj duszą za gardło. I łączymy się z Piotrem Winiarskim, prezesem Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcą z Berlina, który właśnie jest na międzynarodowych targach informatycznych CeBIT w Hanowerze. Co Niemcy mówią o polityce USA? Halo, halo?
Tak, dzień dobry dzień Państwu. Dobry. Piotr Winiarski, CeBIT, Hanower, Niemcy. Proszę Państwa, Niemcy oczywiście są zszokowani zachowaniem Trumpa, ale to chyba nie tylko od G7 szczytu, a już od początku właściwie działalności nowego prezydenta. Chciałem powiedzieć, że Niemcy się obawiają konsekwencji. Przede wszystkim przemysł samochodowy. Na ten temat wypowiadał się prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Niemieckich, który obawia się konsekwencji nie tylko dla przemysłu samochodowego, który jest eksportem rzędu ponad 400 miliardów rocznie, ale również wiele innych działów gospodarki. Oczywiście trudno powiedzieć, czy bilans handlowy, eksport, import Stanów Zjednoczonych jest tutaj do końca dokładnie obliczony. Niektórzy zarzucają w prasie niemieckiej, jak się czyta, że no jednak nie, pan Trump nie doliczył jednak w bilansie usług do działalności handlowej w kontaktach w handlu w ogóle światowym, nie doliczył też rynku finansowych. No oczywiście można to zmierzyć, myślę, zostawmy to ekonomistom, może nasi z Polski coś tutaj skomentują. Niemniej obawy są, że ten kryzys gospodarczy może pociągnąć za sobą kryzys finansowy i walutowy, także takie obawy są też wymieniane. Oczywiście faktycznie Niemcy wyraźnie zaznaczyli, że są często wymienieni również tu przez Trumpa jako kraju, który nie do końca jest uczciwy w relacjach z NATO, w kontekście udziału wydatków na obronność. Także można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo napięta. Wręcz minister gospodarki Niemiec stwierdził, że trzeba nam mniej pana Trumpa, a więcej Europy w relacjach gospodarczych.
No dobrze, Tak,
my to z panem Jerzym Bielewiczem jeszcze słuchamy i właśnie tak się coraz mocniej uśmiechamy. Im bardziej Niemcy są smutni, tym my bardziej uśmiechnięci. Bo chyba dla Polski nie jest to źle, jeżeli Niemcy wpadają w kłopoty.
Proszę pana, proszę państwa, tak, to znaczy myślę, że Niemcom się w ogóle jako państwu gospodarcze przyda ta refleksja, niezależnie od argumentów, czy one są, czy nie, ponieważ w Niemczech przez tak zwaną dużą koalicję, przez brak prawdziwej opozycji jest troszeczkę inna sytuacja. Ta opozycja nie istnieje w Niemczech, ponieważ duża koalicja ma praktycznie takie same zdanie na wszystkie tematy. W związku z tym stan gospodarki niemieckiej też nie jest generalnie najlepszy i ma wiele problemów gospodarka niemiecka. Brakuje 100 tysięcy inżynierów, społeczeństwo nie ma.
A z Bliskiego Wschodu jakoś nie przyjechali intelektualiści, tylko trochę inna grupa społeczna. I teraz nie wiadomo, co z
pani Merkel się przyznaje do błędów, prawda, już oficjalnie, że wpuściła to towarzystwo bez sprawdzania dowodów osobistych i tak dalej, innych dokumentów, które i tak nie miały te osoby. No ale cóż, to jest musztarda po obiedzie.
Teraz będą chcieli nas tym zarazić.
Chyba tak, lub jest refleksja, widzimy jak Włochy reagują, które odmawiają już przyjęcia statków z emigrantami.
Tak, a jeszcze
jest bardzo ciekawy moment.
I jeszcze bardzo agresywna polityka, tak, bardzo agresywna antypolska polityka Niemiec, gospodarcza, która objawia się w Nord Streamie, w budowie Nord Stream 2 już teraz. Przecież to jest wyraźnie antypolskie.
Jest to wyraźnie antypolska, antyeuropo środkowo-wschodnią, skierowana również przeciwko Ukrainie, prawda, jako konsekwencje. Myślę, że Polska powinna bardziej aktywnie jednak prezentować ten problem Nord Stream 2, bo jest to jednak zakłamanie. Żądać od państw, politycy niemieccy żądają jednak wspólnych działań.
Tak, solidarności żądają.
Unii Europejskiej, ale
sami
zapominają
nie będą
o Nord 2, który, no umówmy się, finansuje, czy to wygląda Nord 2, jakby państwa NATO finansować chciały wojsko Federacji Rosyjskiej. No to jest trochę niepoważne.
No i właśnie, i za to Niemcy chyba muszą ponieść jakąś karę. Dobrze, że w polityce międzynarodowej znalazł się nad ich głowami Trump. Bardzo dziękuję z Berlina. Najświeższymi refleksjami dzielił się z nami Piotr Winiarski, prezes Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej. A my za chwilę przeskoczymy do Chin, bo Będzie naszym gościem pani Patrycja Pędrakowska, która często jest gościem, jeżeli chodzi o Chiny i w odróżnieniu od wielu ekspertów naprawdę na Chinach się zna. Ale żeby uspokoić nerwy, to może posłuchajmy Cavatine from Deer Hunter. To jest ścieżka dźwiękowa z filmu, który zakazany był w czasach PRL-u. Imperialistyczny i wstrętny, bo prezentował wojnę w Wietnamie. No to posłuchajmy sobie chociaż muzyki.